Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o raporcie, który otrzymaliśmy na temat narkomanii w Europie. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii przesłało nam sprawozdanie opublikowane w Brukseli dotyczące stanu problemu narkotykowego w Europie. W raporcie przedstawiono analityczne podejście do zagadnienia, skupiając się na każdej z ważniejszych zażywanych substancji narkotycznych, co jest taką dość typową unijną metodą i podejściem do zagadnienia podawanym w tym 90-stronicowym raporcie jako zaleta ze względu na fakt, że większość wskaźników dotyczących zażywania narkotyków jest oparta na pomiarach behawioralnych związanych z poszczególnymi substancjami. Raport podaje, że kokaina stała się najbardziej popularnym narkotykiem wśród nielegalnych substancji będących w użyciu w Unii Europejskiej. Europejska Agencja do Spraw Narkotyków, w skrócie EMCDDA, w swoim sprawozdaniu rocznym na temat stanu problemu narkotykowego podaje wskaźniki opisujące handel narkotykami, ich zażywanie, nawet ceny poszczególnych narkotyków, gdzie są produkowane, które te na czele tych narkotyków stoi właśnie zażywanie z rozznaczenia i zażywanie kokainy. Istnieje teraz też coraz więcej danych potwierdzających, że zażywanie narkotyków, jak napisano w raporcie, stwarza problemy zdrowotne. EMCDDA szacuje, że około 9 milionów Europejczyków, 3% wszystkich dorosłych, próbowało w swoim życiu kokainę. Od 3 do 3,5 miliona osób, czyli 1% dorosłych, prawdopodobnie zażyło ten narkotyk w ostatnim roku. Około 1,5 miliona zażyły kokainę w ostatnim miesiącu. Zakwalifikowano je jako zażywających kokainę obecnie. Jednak te dane są znacznie mniejsze niż te, które otrzymaliśmy w związku z młodymi ludźmi. Największe spożycie występuje głównie wśród młodych osób od 15 do 30 roku życia, zwłaszcza młodych mężczyzn oraz osób mieszkających na terenach miejskich. Spożycie kokainy różni się istotnie między krajami. Przy czym większość badań krajowych ocenia, że bardzo wahają się te różnice, od 1 do 12 prawie młodych Europejczyków spróbowało tego narkotyku przynajmniej raz w życiu oraz około 5% zażywało go w ostatnich 12 miesiącach. W komentarzu dotyczącym zmian i tendencji zjawiska narkomanii na wstępie przedstawiono bardzo niebezpieczny, ale bardzo charakterystyczny problem obecnie występujący zażywania wielu narkotyków jednocześnie, co komplikuje zarówno problem zarówno wiedzę o problemach związanych z uzależnieniami, jak i możliwość rozwiązania tego problemu. Podano na przykład w tym raporcie, że ci, którzy zażywają konopie indyjskie, bardzo często palą je z tytoniem, a substancje psychoaktywne zażywane są razem i z tytoniem, i z alkoholem. Zażywanie narkotyków w Europie, jak czytamy w raporcie, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, szczególnie młodych mężczyzn. Porównywalne dane dotyczące spożywania młodych ludzi, spożywania przez młodzież alkoholu i narkotyków pochodzą głównie z badań, jakie przeprowadzono wśród młodzieży 15- i 16-letniej. I z tych danych wiadomo, że około 2 milionów osób problemowo zażywa narkotyki, a 850 do 1,3 miliona niedawno rozpoczęło zażywanie narkotyków dożylnie. Dostępne dane sugerują też, że aż 3 miliony przede wszystkim ludzi młodych codziennie, oprócz tamtych danych, zażywa codziennie pochodne konopi indyjskich. Większość osób zgłaszających się do leczenia w Unii Europejskiej z powodu problemów narkotykowych miała ze sobą kontakt z wieloma substancjami uzależniającymi, a badania przypadków zgonów z powodu zażywania narkotyków często wykazywały obecność wielu substancji narkotycznych. W latach od 1990 roku do 2002 z państw 15 podawano, że zgonów jest od 7 tysięcy do 9 tysięcy z powodu przedawkowania na 100 tysięcy zgonów w tym okresie. Większość osób, które przedawkowują narkotyki, to młodzi mężczyźni w wieku około 20 do 30 lat. Najnowsze badania, dane przekazane z Europejskiego Projektu Badań Szkolnych w zakresie spożywania alkoholu i narkotyków, podają, że przynajmniej jednorazowe zażycie konopi indyjskich wśród młodzieży 15-16-letniej jest najwyższe w Czechach, gdzie wynosi aż 44%. Natomiast najniższe szacunki występują w Grecji, na Cyprze, Szwecji, Norwegii, Rumunii, Turcji. Okazuje się, że najniższe poziomy wskaźnika rozpowszechniania dotyczą także Grecji, Portugalii i Polski. Całe szczęście. Natomiast najwyższe we Francji, Wielkiej Brytanii i Danii. W raporcie podawane są dokładne dane dotyczące nie tylko kokainy, konopi, ale także innych środków pobudzających i halucynogennych, zwłaszcza takich jak amfetamina, pochodne środków pobudzających, metamfetamina, ekstaza, LSD i innych syntetycznych narkotyków. Amfetamina jest zdecydowanie najbardziej dostępna, chociaż w porównaniu z pochodnymi konopi rzadziej zażywana. Wskaźnik przynajmniej jednokrotnego zażycia amfetaminy wynosi od 1 do 7% w grupie młodych ludzi, od 0,6 do 13% zażywało ekstazy. W oparciu o liczbę skonfiskowanych laboratoriów w raporcie stwierdzono, że globalna produkcja tego narkotyku koncentruje się w Europie głównie. Wykryto laboratoria w Niemczech, Belgii, Estonii, Litwie, Luksemburgu, Niderlandach, w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Większość skonfiskowanej amfetaminy pochodziła z Niderlandów, a następnie niestety z Polski i Belgii. Europa jest także głównym centrum produkcji ekstazy. Z tych tragicznych danych wynika jedynie, oczywiście tutaj cytuję wszystkiego, bo jest to 90-stronicowy raport, ale wynika, że narkomania przybrała bardzo groźne rozmiary już nie tylko w Europie, ale wiadomo także, że w wielu krajach zarówno biednych, jak i bogatych, stając się problemem współczesnej cywilizacji. Poziom narkomanii w Europie jest co prawda niższy niż w USA, ale jak napisano w tym raporcie, w wielu miejscach szacunki są bardzo zbliżone. W wielu krajach europejskich rosną obawy dotyczące szerszego wpływu zażywania narkotyków na społeczeństwo. W specjalnym przeglądzie dotyczącym naruszeń porządku publicznego związanego z narkotykami, agencja, która zajmuje się tymi badaniami, zwraca uwagę na nową tendencję, która powinna koncentrować się polityka kontroli narkotykowej nie tylko na ograniczenie popytu na narkotyki, ale także reagowanie na zachowania związane z narkotykami, które mają negatywny wpływ na społeczeństwo. Zachowania, sytuacji i działania związane z naruszeniem porządku publicznego, których przyczyną są narkotyki, istnieją od dawna w większości państw członkowskich, krajów kandydujących, Norwegii i nie są zjawiskiem nowym, stwierdza agencja. Nowa jest natomiast tendencja wśród decydentów niektórych krajów do klasyfikowania tych zagadnień w ramach jednej ogólnej koncepcji realizowanej w ramach krajowych strategii antynarkotykowych. Od końca 90. lat większość z 25 państw członkowskich, znaczy 15, a teraz i 25, odnotowano wzrost przestępstw przeciwko prawu antynarkotykowemu, określanych jako przestępstwa antynarkotykowe. W opinii agencji w latach 98-2003 tendencje te wzrastały w porównaniu, jest przytoczone mam Estonii i w Polsce, w Estonii dziesięciokrotnie wzrosła liczba przestępstw przeciwko prawu antynarkotykowemu, w Polsce trzykrotnie. Za chwilę opowiem o wnioskach, które przedstawiono w raporcie. Na wstępie omawiania w zasadzie tego raportu chciałabym zaznaczyć, nie negując oczywiście pewnych wartości tych badań przedstawionych w raporcie, że sprawozdanie jest taką typową unijną analizą, w której zawarte jest bardzo wiele słów i różnego rodzaju porównań, dokładne dane dotyczące, tak jak powiedziałam, nie tylko zażywania poszczególnych substancji, ale także nawet ceny poszczególnych narkotyków, jak one się kształtują. Ta analiza niekiedy jest, właściwie no trudno byłoby znaleźć uzasadnienie. I wreszcie jest wiele opinii, a niewiele wniosków, ale te wnioski przedstawię, które są, które każdemu, myślę, racjonalnie myślącemu człowiekowi nie wydają się żadnym odkryciem Ameryki. W rozdziale Nowe osiągnięcia w zapobieganiu napisano, cytuję, wartości wyznawane przez indywidualne osoby i ich zachowania znajdują się pod wpływem tego, co osoby te uznają za normę w swoich środowiskach społecznych, co jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do ludzi młodych. Jeżeli uznają oni eksperymentalne spożycie pochodnych konopi indyjskich za, w cudzysłów, normalne i społecznie akceptowalne, co wiąże się z niskim poziomem ryzyka i łatwą dostępnością, może to mieć kluczowy wpływ na ich wartości i zachowanie względem zażywanych konopi. Tutaj nie mogę w tej chwili nie skomentować tego wniosku, który jest jak najbardziej prawdziwy, jednak problemem jest, że te wnioski jak gdyby są wyciągane po tak długim okresie czasu takiej liberalizacji, na razie jeszcze przynajmniej z tego, co się dzieje w parlamencie, nie mają te wnioski wpływu na stosowane prawo. Trwało tak długo, żeby komisja czy ta agencja wysnuła prawdziwe wnioski. To wszystko okupione przecież jest milionami nie tylko zgonów ludzi młodych, ale do tej pory uzależnionych. Na pewno ta część młodzieży wejdzie w życie dorosłe. Jeśli nie będą leczone te osoby, to dalej będą zażywały narkotyki. Można było nawet zaryzykować, że ten okres przynajmniej 20-lecia był jakimś eksperymentalną liberalizacją, która nadal jest zasłaniana prawami rynku, wolnym rynkiem, konkurencją, typowymi hasłami unijnymi. Odkryto jakby na nowo w tym raporcie, że normy społeczne, które wspierają spożywanie tytoniu i alkoholu oraz tolerują ich wpływ na zachowanie, to powszechnie znane czynniki ryzyka, prowadzące do powstania przychylnego nastawienia do nielegalnych narkotyków i ich spożywania. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, dalej cytuję zdania z raportu, większy wpływ na normy społeczne ma polityka kontrolna niż kampanie medialne i podejście edukacyjne, a w zasadzie te dwie jak gdyby etapy dominują we wszystkich raportach, które my w Brukseli mamy do czynienia. Przede wszystkim chodzi o to, żeby powiedzieć o tym i ta edukacja jest jak gdyby zajmuje większość z tych wszystkich działań dotyczących strategii antynarkotykowej. Natomiast mało jest właśnie jakiegoś takiego podejścia restrykcyjnego i wpływu tego na prawo. Wykazano związek między surowością polityki kontroli tytoniu jako restrykcję, wiekowe ograniczenia sprzedaży, zakaz reklamowania, a zwyczajami palenia. Odsetek palących wśród młodzieży był wyższy w państwach o względnie łagodnej polityce niż w państwach o ściślejszej kontroli. Wpływ interwencji zapobiegawczych jest ograniczony, gdy przeciwdziałają im lub nie wspierają ich normy i polityka. Także dobrze, aby za tymi wnioskami, które są wnioskami komisji, poszła zmiana prawodawstwa zarówno w Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych państwach. Gdzie wprowadzano by restrykcyjne prawo, a nie na razie tylko dyskutowano lub przekonywano, że są narkotyki na przykład, które nie szkodzą albo podobne liberalne poglądy. Inicjatywy WHO i podobno Unii Europejskiej zyskują obecnie na popularności te państwa, które coraz silniej łączą politykę kontroli tytoniu czy innych zapobieganiem narkomanii. Liczba pacjentów poddawanych leczeniu substytucyjnemu w Europie przekroczyła 500 000. W ostatniej dekadzie liczba uzależnionych wzrosła nawet 7-krotnie i co najmniej 530 tysięcy pacjentów poddawanych jest obecnie leczeniu w 28 krajach, zwłaszcza w krajach bogatych, a więc Norwegii, ale także w tych biedniejszych, z tym, że z tego, co napisano w raporcie, brak pieniędzy, brak możliwości leczenia, zwłaszcza w nowych państwach członkowskich, jest powodem do niepokoju. Zgodnie ze sprawozdaniem w Europie nadal występują różnice w dostępności leczenia substytucyjnego, szczególnie w krajach między krajami piętnastki, bogatymi krajami, a krajami, które ostatnio weszły, czy mają zamiar wstąpić do Unii Europejskiej. Różnego rodzaju środki pobudzające używają ludzie prowadzący przecież samochody, ci ludzie młodzi, obecne w duchu drogowym, występujące po narkotykach, szczególnie po niektórych preparatach, zwłaszcza po amfetaminie, zniesienie uczucia głodu, zmęczenia prowadzi nie tylko do wyniszczenia, ale może być przyczyną zapaści i śmiertelnych wypadków. Jest to podkreślane w raportach niektórych w Polsce, zwłaszcza kierowcy tirów często używają amfetamin. To im pozwala nie spać przez długi okres czasu. Z prowadzonych badań wynika, że na co najmniej 175 tysięcy kierowców przynajmniej raz w roku prowadzi samochód po użyciu innego środka psychoaktywnego niż alkohol. Raport jednak w tym raporcie dość takim obszernym nie podano, dlaczego ludzie zażywają narkotyki, a przecież, jak wykazują badania nasze, rodzime, przyczyny brania narkotyków to przede wszystkim reklama, moda, wpływ mediów, kultury masowej, zwłaszcza muzyki. Często przyczyną narkomanii jest ucieczka od rzeczywistości, brak perspektyw, brak szansy na sukces życiowy. Żądze sukcesu, pieniędzy, sławy, majątku dotyczy to pokaźnej grupy pracowników marketingowych, studentów, przedstawicieli finansowych, wymienianych właśnie kierowców, którzy im mniej śpią, tym są bardziej wydajni. Tutaj w tym momencie myślę, że Państwo czytaliście ten raport. Zresztą ja dostałam od pana zastępcy prokuratora generalnego na pytanie o przyczyny wypadku pana posła Filipa Adwenta też odpowiedź, że nie tylko samochód był niesprawny, ale kierowca był pod wpływem amfetaminy. Alkohol, narkotyki zmniejszają lęki, zahamowania, napięcie, obniżony nastrój, jednak wyzwalają agresję, stając się także skutecznym środkiem samokarania, zmniejszenia nieświadomego poczucia winy, krzywdy lub innych braków. Wymieniane są w zasadzie takie trzy generalne przyczyny społeczne, psychologiczne i biologiczne. Badania wykazują, że narkomania występuje najczęściej z jednej strony w grupach społecznie zaniedbanych, a z drugiej strony w środowiskach bardzo zamożnej młodzieży. Ważnym czynnikiem w istotny sposób regulującym zasięg tego zjawiska narkomanii jest również grupa rówieśnicza, która ma ogromny wpływ na zachowania poszczególnych młodych osób, zwłaszcza pochodzących z patologicznych rodzin. Z jednej strony nadopiekuńczość w domu, a z drugiej chłód emocjonalny może być powodem alienacji dzieci. Dzieci w rodzinach, których nie ma zabezpieczonej potrzeby bezpieczeństwa, miłości. Podawane są jako przyczyny zwykła nuda, brak dostępności rozmaitych form aktywnego spędzania czasu, co prowadzi do jakiegoś takiego bezsensu, straty czasu. Narkotyki mogą stać się także formą szukania alternatywy, dając na krótki czas poczucie siły, swoistej niezależności, przy zwyciężaniu bezbarwności codziennego życia. Jednak z tych wszystkich powodów, które się podaje, myślę, że w oparciu o te wnioski, czy w oparciu o wnioski krajów, w których jednak prawo jest bardzo restrykcyjne, w Szwecji, czy w tych krajach, w których są restrykcyjne prawa dotyczące alkoholu, chociażby tego alkoholu spożywane jest mniej, więc warto byłoby zarówno w Unii, ja mam zamiar na ten temat też zabrać głos, niedługo zresztą już kilkakrotnie zabierałam, w związku z tym, że były propagowane wręcz, były alkohole te o niskiej zawartości alkoholu. Powiedziano wtedy, odpowiedź Komisji Europejskiej była, że no jest wolny rynek i nie możemy niczego zakazywać. I na koniec chciałabym Państwu przeczytać jeszcze taki fragment z tego raportu. Przy okazji można zobaczyć ten styl, który tam jest. W przypadku państw, które ponad połowa populacji problemowo zażywających narkotyki podlega leczeniu zastępczemu, bardzo prawdopodobne jest odnotowanie ograniczenia liczby osób przyjmujących narkotyki dożylnie i powiązanych z tym zachowań ryzykownych, co w konsekwencji może prowadzić do redukcji liczby zgonów z powodu przedawkowania. I w roku 2003 Rada Europejska zaleciła państwom członkowskim Unii Europejskiej stosowanie kilku środków dla ograniczenia liczby zgonów związanych z zażywaniem narkotyków. Oprócz dostępności leczenia z uzależnienia od narkotyków obejmowały one także poprawę poziomu edukacji, szerzenie informacji o ryzyku przedawkowania oraz o zarządzaniu wśród osób uzależnionych od narkotyków, ich otoczenia, rówieśniczego i rodzin, a także aktywne strategie docierania do osób pozostających poza kontaktem ze służbami poprzez udzielenie pomocy potrzebującym i łatwo dostępne, zachęcające programy antynarkotykowe. Poziom wdrażania tego zalecenia, jego wyniki są pod ścisłą oceną komisji, a raport w tej sprawie oczekiwany jest w 2006 roku. Nie ma żadnych wskazówek dotyczących no właśnie tych wniosków, czyli restrykcyjnego prawa, które by spowodowało, że dzieci nie miałyby dostępu do narkotyków, tak jak to było częściej, gdyby nie było tego dostępu w szkołach, nie wiem, w wielu miejscach, pubach różnego typu, no to na pewno przynajmniej połowa tej młodzieży nie zaczęłaby zażywać narkotyki. To tyle, co w dzisiejszym programie. Akurat ten raport dostałam, w związku z tym chciałam Państwu przedstawić też, to jest taki można zobaczyć, w jaki sposób tam problemy są rozwiązywane. Bardzo dużo się mówi, bardzo dużo się pisze, wydaje ogromne sumy pieniędzy, bo te strategie antynarkotykowe, właśnie edukacyjne, różnego rodzaju badań, opisów pochłaniają miliony euro, natomiast w momencie, kiedy mówi się o tym, że prawo powinno być bardziej restrykcyjne, no to jest odpowiedź wolnego rynku i tym podobnych haseł. To tyle. Jeśli są jakieś pytania, bardzo proszę. Radio Maria, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Władysławowa.
Tak, słucham.
Serdecznie pozdrawiam panią doktor, wszystkich pracowników Radio Maria. Bardzo króciutko, pani doktor, do audycji.
Tak.
Tak odsłuchuję tutaj i takie mam wrażenie, że owszem, profilaktyka i różne inne działania uświadamiające są bardzo dobre, ale również muszą być i działania prawne, restrykcja.
No właśnie.
Że nie może być jakiejś przychylności, że miękkie czy twarde, dystrybutorzy, dilerzy. Mój taki pomysł przede wszystkim, za znaleziony 1 gram właśnie narkotyku u dilera, nie uzależnionego, czy u producenta, wziąć udział w produkcji 1 tony na przykład roślin oleistych dla zwiększenia potrzeb energetycznych naszego kraju. To jest wielka rzecz. I to należałoby jakoś rozpropagować przymusem, czy jakimś ustawodawstwem prawnym. Ci ludzie mogliby sobie na plantacji popracować również, ale dla dobra wszystkich. Poza tym, jeśli chodzi o papierosy i właśnie używki tego rodzaju, to lekarz bardzo łatwo rozpozna, kto pali, kto nie. Zgłosić takiego człowieka do ZUS-u, zwiększyć składkę ZUS-u na przykład o 50% lub zawiadomić pracownika, gdzie jest zatrudniony. To też byłoby dobrym rozwiązaniem, bo my, niepalący, płacimy duże pieniądze za tych, którzy sobie szkodzą. To tylko tyle, bo na pewno tematów jest bardzo dużo, inni też czekają. Szczęść Boże, wszystkiego najlepszego.
Bóg zapłać. No, program jest krótki. Ja musiałam przedstawić pewną liczbę danych, natomiast pan ma oczywiście rację. Ja specjalnie przedstawiłam te wnioski, które, jak tutaj powiedziałam, to miały być wnioski nowo odkryte, więc myślę, że każdy człowiek dorosły wie o tym, że dziecku nie wolno dawać, a przede wszystkim stworzyć restrykcyjne prawo i to się potwierdza, tylko że no, starałam się państwu przedstawić też problem, który tam istnieje, że to, co pan powiedział, jest dużo słów, dużo pieniędzy wydawanych, nie wiadomo, co się z nimi robi, natomiast prawa restrykcyjnego nie ma i na takie postulaty mamy odpowiedź wolnego rynku, konkurencji i tak dalej. Także ja się zgadzam i właśnie dlatego między innymi zrobiłam ten program, przedstawiając potrzebę właśnie restrykcji, tylko że to się jeszcze niektórym nie mieści no, w tych liberalnych głowach. Bóg zapłać. Może jest jakiś następny? Jest, słucham. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam z panią doktor rozmawiać.
Tak, słucham panią. Jest
pani doktor, przepraszam serdecznie. Bardzo dziękuję i szczęść Boże w nowym roku. Bardzo piękne audycje i takie bardzo pouczające. Mam do pani doktor szczególną taką prośbę, bo mam chorego człowieka na zanik móżdżku. Czy pani doktor mogłaby kiedyś taką audycję, żebym po prostu wiedziała więcej, jak to się zachować przy tej chorobie, co to w ogóle, bo lekarze składają ręce, nie umieją więcej zrobić, co zrobili. I nie po prostu, ja nie wiem dużo na ten temat.
Proszę pani, bardzo chętnie, oczywiście. Tylko że prosiłabym chociaż rozpoznanie przysłać do mnie, żebym ja mogła jak gdyby więcej powiedzieć na temat, bo wie pani, chorób móżdżku może być bardzo dużo, jaka jest podłoże, więc jeśli jest karta szpitalna, jest tam rozpoznanie, to wystarczy przysłać tutaj na moje nazwisko i na adres radia chociażby ksero zrobione z tego rozpoznania i wtedy ja będę mogła pani więcej powiedzieć, bo zanik móżdżku może mieć różne przyczyny i może to być no, choroba jak gdyby o różnym podłożu i wtedy oczywiście no, nie od razu, ale w najbliższym, jak tylko będę mogła, to taką audycję zrobię. Bóg zapłać. Jest jeszcze jakiś telefon? To w takim razie ja również, ponieważ nie miałam okazji być w radiu w okolicy w czasie świąt, wszystkim państwu słuchającym audycji i niesłuchającym również oczywiście, życzę szczęśliwego nowego roku. Wszystkich łask Bożych, błogosławieństwa Bożego. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.